Dom wydawniczy Rebis przedstawia Siri Petersen, Vardari, tom pierwszy, Żelazny wilk. Przełożyła Marta Petryk, czyta Katarzyna Jamrus. Dla wilków, z którymi biegnę. I dla ciebie, ty, który się boisz, ty wciąż uwięziony przez niepojęty niepokój, przez bezlitosny strach, który pojawia się, gdy najmniej się go spodziewasz. Ty, który walczysz ze swoim ciałem i boisz się bicia własnego serca. Oto książka dla ciebie. Prolog. Nafraim otworzył słoik i powąchał ikrę. Była świeża, ale trochę za mała. Wysypał ją na lniany obrus, który wchłonął resztki słonej wody. Zaczął obracać w palcach jedną z czerwonawych perełek. Lekko ją nacisnął. Konsystencję miała idealną, taką lepką błonę dawało się uzyskać tylko z białego półmrocznika. Kuleczki były jednak niewiele większe od ziarenek zboża. To będzie wymagało koncentracji i pewnej ręki. Zgiął palce i przysunął lampę bliżej. Płomień migotał. Nafraim wiedział, że będzie musiał znosić to irytujące zjawisko, póki nie zaczną działać lampy gazowe, nad którymi pracował. 3 wybuchy w ciągu miesiąca dawały powody do zwątpienia. Na szczęście miał nieograniczony czas, żeby to zbadać. Skierował lupę na biurko. Jęknęły miedziane uchwyty. Nafraim wyregulował śruby i zacisnął je wokół szkiełka. Pierwszy przyznałby, że to prowizoryczny instrument, ale także ten projekt krył w sobie niezmierzony potencjał. I także ten projekt musiał poczekać. Najpierw najważniejsze. Jego palce pod lupą wyglądały jak blady, pofałdowany krajobraz. Nafraim wyciągnął perełkę ikry i nakłuł błonkę. Potem ścisnął ją delikatnie. Wokół otworu wyrosła kropelka oleju. Zadrżała, odpadła i kapnęła na obrus. Nie mógł ścisnąć błonki za mocno, bo wtedy by pękła. Subtelna równowaga. Naciskał więc palcami, aż stała się płaska i głęboko odetchnął, nim przystąpił do tej trudnej części. Wyjął korek z kolby z krwią i wsunął do niej czubek strzykawki. Wyglądała jak narzędzie tortur. Długa, szklana ampułka zamknięta w srebrnej obudowie, w której wyglądzie było coś chorobliwego. Nigdy nie czuł się komfortowo posługując się strzykawkami, choć robił to od tak dawna, że umiał je napełniać jedną ręką. Teraz musi działać pewnie. Ostrożnie wbił igłę strzykawki w perełkę ikry. Stopiły się w jedno. Igła wniknęła do środka, a on naciskał, aż krew zaczęła wypływać po kropelce. Ten widok przykuwał wzrok. Na początku błona wydawała się zamknięta, niechętna, ale potem przyssała się do igły i w końcu napęczniała jak miech. Głodna, nabrzmiała krwią jagoda. Ręka zaczęła mu drżeć, targana odwiecznym bólem, i Nafraim odrobinę przekręcił ramię, aby odzyskać kontrolę. Wypuścił perełkę z krwią z powrotem na szkiełko i chwycił kolejną kuleczkę ikry. Ktoś zapukał do drzwi. Nafraim odpowiedział, nie odrywając wzroku od pracy. Jestem zajęty, Ofre. Panie, on nalega, dobiegł go głos Ofrego, stłumiony przez dębowe drzwi. Wszyscy nalegają. Jeśli to nie jest królowa, nie chce nikogo widzieć. Na chwilę zapadła cisza, lecz Nafraim wiedział, że Ofre wciąż tam stoi. Panie, on mówi, że chcesz z nim porozmawiać. Nafraim wykuł dziurkę w kuleczce ikry, więc poproś, aby wrócił tu jutro. Panie, on mówi... Pauza sprawiła, że Nafraim uniósł wzrok, wbrew swej woli, ciekaw kontynuacji. On mówi, że jest mnichem ze świątyni w Surtfiel i ma znak od diabła. Nafraim odsunął lupę i wyprostował się na krześle. Zauważył, jak ciemno jest w warsztacie. Światło lampy nie docierało do szczytu ciężkich regałów z książkami, a cienie sprawiały, że pomieszczenie wydawało się dziwnie obce, pełne niepokojących konturów, modeli i narzędzi, map i rysunków. Blad z miedzianymi rurkami i kolbami wyglądał jak mechaniczny potwór. Raz w przeszłości zdarzyło się, że światło nie byłoby wystarczające do pracy. Wzrok zaczynał go wtedy zawodzić, ale to było dawno temu. Zbyt dawno temu. Ofre odchrząknął. Poproszę, żeby wrócił tu jutro, panie. Nie, nie. Wejdź, Ofre. Ofre otworzył drzwi i pokornie zrobił krok do środka. Na frajm zwinął lniany obrus z ikrą i schował do szuflady biurka. Wytarł palce chusteczką i włożył rękawiczki. Panie? Tak, przyślij go na dół, Ofre. Wzrok starego domomistrza prześlizgnął się po półkach z zatopionymi w spirytusie preparatami anatomicznymi. Jesteś pewien, panie, że nie wolisz wejść na górę? Ofre, jestem za stary, żeby przejmować się wrażliwością innych ludzi. Przyślij go na dół. Ofre skinął głową i na ugiętych nogach wspiął się po kręconych schodach. Po chwili znów zszedł, ale już nie sam. Brat Laurus ze świątyni w Surtfiel, panie, powiedział i wpuścił mężczyznę do środka. Potem zamknął drzwi, ale zmienił zdanie i wrócił do warsztatu. Herbaty, panie? Na frajm potrząsnął głową, więc Ofre się wycofał. Mnich stanął przy drzwiach. Na frajm nigdy wcześniej go nie widział. Przystojny mężczyzna, koło 30, sprawiający wrażenie dobrodusznego. Jego ciężki od deszczu płaszcz był ubłocony na dole, a buty schodzone. Nie podnosząc wzroku, przyciskał do piersi jakieś zawiniątko. Na frajm zrozumiał, że mnich po raz pierwszy spotyka wiecznego. Poczuł ukłucie wyrzutów sumienia. Powinien ich częściej odwiedzać. Wzmacniać więzi z tymi, którzy trwają przy nim od pokoleń. Lecz lata biegną zbyt szybko. Skinieniem dłoni przywołał mnicha bliżej. Laurus? Nie spotkaliśmy się jeszcze, powiedział, nie będąc pewien, czy to jakieś usprawiedliwienie. Ale może poznałem twojego poprzednika? Nie. Mężczyzna spojrzał na frajmowi w oczy i chyba to go zaniepokoiło. Szybko dodał, ale poznałeś poprzednika mojego poprzednika. Ach. Mnich zrobił kilka kroków w stronę biurka, ale w miarę jak szedł, jego stopy jakby stawały się coraz cięższe. Wzrok wędrował po narzędziach i zatrzymał się na sercu w pożółkłym spirytusie. Wilk, wyjaśnił na frajm, nie mając pewności, czy to poprawia sytuację. Mnich z zapałem pokiwał głową, jakby nie pomyślał o czymś całkiem innym i otworzył usta na widok narzędzi. Wyciągnął rękę w stronę świecących włączników palnika gazowego. Na frajm zerwał się z krzesła. Nie dotykaj! Mężczyzna cofnął rękę i odskoczył. Na frajm opanował się i powtórzył. Nie dotykaj, nie dotykaj niczego. Zobaczmy, z czym przychodzisz. Laurus położył zawiniątko i rozwiązał rzemienie. Odwinął materiał, pod którym ukazał się kolejny. Powtórzył czynność, odkrywając szklaną misę do połowy wypełnioną ziemią. Wyrastała z niej maleńka zielona siewka. Skąd? Zapytał na frajm, chociaż znał odpowiedź. Ze Swartny, panie, w sercu Wargraku. Na frajm spojrzał na zegarek. Późno już, bracie Laurusie. Na pewno jesteś głodny i spragniony, więc proponuję, żebyś został tu do jutra. Idź na górę i poproś Ofrego, żeby przygotował ci pokój i jakąś kolację. Laurus spuścił wzrok. To bardzo wspaniałomyślne z twojej strony, panie. Bądź błogosławiony. Potem ze źle skrywaną ulgą ruszył po schodach w górę. Na frajm opadł na krzesło. Przyjrzał się zielonej roślince, pewien, że patrzy na własną śmierć. Zawsze wyobrażał sobie, że koniec nadejdzie jak drapieżnik, gwałtowna, prastara wściekłość z zębami i pazurami. Wydawało się absurdem, że zapowiedział swoje nadejście jako młode, kruche życie. Dwa listki sterczały na boki i wyglądały jak cieniutka książeczka, gotowa wypełnić się opowieściami o potwornych czynach na frajma. O grzechach, za które będzie musiał odpowiedzieć, a popełnił ich dużo. Przez ponad 600 lat. Ale niewiele z nich było gorszych niż te, do których popełnienia zostanie zmuszony teraz.